Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Było to w 15 roku rządów Tyberiusza Cezara, gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i Trachonitydy, Lizaniasz tetrarchą Abileny, za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza. Głos wołającego na pustyni: przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Każda dolina zostanie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane. Drogi kręte staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi. I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. Oto słowo Pańskie. O ile nie mamy jakiegoś pewnie większego problemu z zapamiętaniem imion bohaterów dzisiejszej Ewangelii, mamy tu Poncjusza Piłata, Heroda, Annasza, Kajfasza, a więc tych, których znamy chociażby z kazań na gorzkich żalach, o tyle możemy mieć pewną trudność ze zlokalizowaniem tych krain, o których dzisiaj Ewangelista Święty Łukasz nam mówi. Chyba nikt z nas nie wie, gdzie jest Iturea, albo Trachon, albo Abilena. Wielu z nas na pewno słyszy te nazwy po raz pierwszy. I dobrze, bo one nam nie są do niczego potrzebne. Święty Łukasz zapisał te nazwy, przywołał tych bohaterów po to, żeby pokazać, że Pan Bóg, kierując do Jana Chrzciciela swoje słowo, działa w bardzo konkretnym czasie, w bardzo konkretnym momencie. To słowo, które Jan Chrzciciel słyszy dzisiaj z ust Pana Boga, nie jest oderwane od rzeczywistości, tej rzeczywistości czysto ludzkiej. I gdybyśmy sięgnęli po jakieś stare mapy, pewnie bez problemu byśmy te miejsca, te krainy, których nazwy mamy w Ewangelii przywołane, odnaleźli. Dzisiaj chcę razem z wami zwrócić uwagę na coś, co jest ważniejsze od tych imion i od tych nazw krain. Jan Chrzciciel usłyszał głos Pana Boga w bardzo konkretnym dla siebie momencie, w konkretnej czasoprzestrzeni. Bóg do niego zaczął mówić. I dzisiaj stawiam sobie i wam takie pytanie: co to znaczy usłyszeć Pana Boga? Co to znaczy, że Pan Bóg do nas mówi? Prawda jest taka, że na świecie nie ma człowieka, do którego Pan Bóg by nie mówił. Nie ma takiej osoby, nie ma takiego człowieka, bo przecież mówimy, że Bóg jest Ojcem, najlepszym Ojcem, Ojcem najwspanialszym, najbardziej kochającym, a każdy Ojciec kochający, wspaniały, najlepszy do swoich dzieci mówi. To tylko wyrodny Ojciec potrafi się do swoich dzieci nie odzywać. Bóg nie jest wyrodnym Ojcem i do każdego z nas mówi. Niestety nie brakuje ludzi, także spośród tych, którzy chodzą do Kościoła, którzy mówią przy różnych okazjach zresztą, nie tylko przy spowiedzi, że Pana Boga nie słyszą. Którzy mówią, że Pana Boga nie doświadczają, że Pan Bóg jest dla nich jakiś daleki, jakiś odległy i jakiś obcy. A tymczasem Pan Bóg mówi do każdego z nas. choć prawdą jest, że nie wszyscy potrafimy Go usłyszeć. I dlatego to pytanie, co zrobić, by Boga usłyszeć, wydaje się bardzo na miejscu. Nie wiem, czy odpowiem na wszystkie Wasze pytania w tym temacie, ale w kilku takich krótkich myślach i refleksjach chcę rzucić pewne światło. Zacznijmy od tego, że my nie jesteśmy mistykami. To tylko niektórzy mistycy, niektórzy święci, jak choćby święta siostra Faustyna, miała ten przywilej, że mogła rozmawiać z Jezusem tak, jak my ze sobą rozmawiamy. Mówiła, Jezus słuchał, Jezus mówił, ona słyszała. Jezus mówił do ucha i możemy o tym się przekonać, wertując choćby tylko kartki dzienniczka. Rozmawiała z Jezusem, z Bogiem tak bardzo normalnie, jak człowiek z człowiekiem. My rozmawiamy z Bogiem inaczej, bo nie jesteśmy mistykami. Do nas Pan Bóg nie mówi przez uszy. Do nas Pan Bóg mówi przez nasze serca. I żeby Pana Boga usłyszeć, to warto właśnie na sercu się skoncentrować. Jakie to serce powinno być? Poniekąd powinno być puste. Jeżeli jest tam pełno wszystkiego, pełno różnych naszych codziennych trosk, zmartwień, naszego zaganiania, zabiegania, to często w tym sercu na słowo Pana Boga już miejsca nie ma. I zobaczcie, moi drodzy, że dzisiaj Ewangelista Łukasz pisze nam, że Bóg zaczął mówić do Jana Chrzciciela, kiedy był na pustyni. Na pustyni. To słowo pustynia łączy się etymologicznie ze słowem pustka. I musi być w sercu trochę pustki, trochę takiej wolnej przestrzeni, żeby tego Pana Boga usłyszeć. Bo jeżeli tam jest wszystko, jest taki jeden wielki kogel-mogel i serce jest wypełnione po brzegi różnymi sprawami przyziemnymi, ludzkimi, to Pan Bóg, nawet jeżeli będzie do nas mówił, nie usłyszymy Go. Nie usłyszymy Go. Pustynia to nie jest tylko jakiś teren obfitujący w piach, w gorący piach. Pustynia to jest pewna przestrzeń naszego stanu duszy. Każdy z nas powinien sobie, i mówię to z całą odpowiedzialnością, a w czasie Adwentu mówię to jeszcze bardziej dobitnie, powinien znaleźć sobie taką przestrzeń, taką chwilę, choćby krótką, którą będzie mógł nazwać pustynią. Czyli zostawienie tego wszystkiego, czym żyjemy na co dzień. Zamknięcie drzwi pokoju, wyłączenie telewizora, odejście od komputera i posiedzenie w ciszy. I posiedzenie w samotności. I to jest ta pustynia. I my naprawdę tej pustyni bardzo potrzebujemy, bo jeżeli o nią w życiu nie zadbamy, nie zawalczymy, to, co proponuje nam świat, ta cała gonitwa, bieganina, to nas po prostu pochłonie bez reszty. I wtedy na pewno głos Pana Boga do naszego serca się nie przebije. To nie znaczy, że Pan Bóg nie może działać wtedy, kiedy my mamy taki harmider wokół siebie. Może działać. Ale Pan Bóg chce, abyśmy stworzyli pewien klimat modlitwy. Abyśmy to my przyczynili się do tego, by Bóg mógł zacząć do nas mówić i byśmy Go mogli usłyszeć. Mówiąc o pustyni, oprócz Jana Chrzciciela nasuwa mi się tutaj na pamięć Mojżesz, starotestamentalny bohater. Nie wiem, czy pamiętacie, pewnie tak. Jest taki opis w Biblii, kiedy Mojżesz pasie owce swojego teścia Jetry i kiedy w pewnym momencie na tej pustyni idzie i widzi płonący krzew. Krzew, który się pali, ale który się nie spala. I kiedy podchodzi bliżej, Pan Bóg do niego przemawia i mówi: Mojżeszu, zdejm sandały, bo ziemia, na której stoisz, jest ziemią świętą. Do czego Bóg go wzywa? My możemy tak bardzo literalnie ten tekst potraktować i powiedzieć, że Bóg chce, aby Mojżesz stanął przed Nim bez butów. Ale możemy też ten tekst troszeczkę przenieść do takiej sfery ducha. Zaraz powiem, co mam na myśli. Stanąć boso przed Bogiem, to znaczy uznać swoją małość, a wielkość Pana Boga. Stanąć boso przed Bogiem, to znaczy pokazać, że jestem słaby, że jestem bezsilny, że jestem nieporadny. Zobaczcie, człowiek, który nie ma butów na nogach, wydaje się w jakimś sensie bezbronny. Nie może kopnąć tak, jak mógłby kopnąć, gdyby miał buty. Nie może uciekać, bo porani sobie swoje stopy. Jest pewne niebezpieczeństwo, jest pewne ryzyko. Czyli mówiąc inaczej, człowiek bez butów na pustyni zdany jest na łaskę i niełaskę przeciwnika. W przypadku Mojżesza na łaskę i niełaskę Pana Boga. Ale te buty Mojżesza mają jeszcze jedną rolę. Podeszwa tych butów izoluje jego stopy, czy jego ciało, od świętości, od ziemi świętej, na której stoi. I teraz spróbujmy sobie to przenieść na nasze życie duchowe. My w naszym sercu też mamy takie podeszwy. Też mamy w naszym sercu i w naszym życiu takie izolatory, które nam nie pozwalają dotknąć tej świętości. Mamy takie izolatory w naszym życiu, które nam nie pozwalają nie tylko wyjść na pustynię, ale właśnie dotknąć Pana Boga, usłyszeć Pana Boga. I takim izolatorem dla nas nie musi być nic złego. To mogą być rzeczy dobre, piękne, szlachetne i wspaniałe. Troska o rodzinę. Ojciec, który od rana do wieczora pracuje, by zapewnić byt swojej rodzinie. I wieczorem już nie ma ani czasu, ani ochoty na modlitwę. To jest przykład kogoś, kto wypełnione ma serce takim izolatorem. Nasze zabieganie, nasza praca wcale nie muszą to być złe rzeczy, mogą być dobre. Mogą nam skutecznie przeszkadzać w dotknięciu Pana Boga, w dotknięciu tej świętości, w usłyszeniu tego, co Pan Bóg do nas mówi. I myślę sobie, moi drodzy, że dzisiaj, kiedy czytamy ten fragment Ewangelii o Janie Chrzcicielu, warto właśnie od Jana, od Mojżesza też, ale od Jana jakoś szczególnie, uczyć się nie tylko wychodzić na pustynię, nie tylko dawać sobie komfort takiego milczenia, ciszy, takiego odosobnienia, bo wszyscy tego potrzebujemy, ale oprócz tego wychodzenia na pustynię trzeba dać sobie komfort porzucania tych wszystkich izolatorów, które mamy w naszych sercach. Tego wszystkiego, czym na co dzień żyjemy. Bo ten czas Adwentu to jest taki szczególny czas, taki czas wyjątkowy. Zobaczcie, już się przed ołtarzem świeci druga świeca. Za chwilę trzecia i czwarta i będziemy śpiewać Bóg się rodzi. I ktoś może siądzie do wigilijnego stołu i powie sobie, jak ten Adwent szybko zleciał. Nic się nie zmieniło. Nawet czasu na modlitwę nie znalazłem. Niech ten Adwent będzie dla nas taką okazją, w której podejmiemy refleksję na temat tego zdejmowania sandałów, na temat tego oczyszczania naszego serca z tego wszystkiego, co przeszkadza nam w usłyszeniu Pana Boga. Kiedyś mówiłem, chyba ze 2 lata temu, że jakbyśmy tutaj przed ołtarzem postawili słoik, zakręcony słoik w środku pusty, i gdybyśmy na ten słoik wylali kilka wanien wody, to i tak ten słoik w środku pusty pozostanie. I bardzo podobnie jest z naszym sercem. Jeżeli ja tego serca nie otworzę, to choćby Pan Bóg wylewał na mnie całe morze łask, natchnień, błogosławieństw, to moje serce ciągle będzie bez tego wszystkiego, bo będzie zamknięte. I czas Adwentu to jest czas radosnego oczekiwania na narodziny Jezusa, tak o tym mówimy, ale to jest też czas otwierania naszych serc. Obyśmy wszyscy te serca przynajmniej próbowali otworzyć przed Bogiem.